przewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej w Sejmie, poseł Zbigniew Konwiński. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jak się panu podoba taka zima? Minus prawie 20.
Nie jestem fanem takich.
Pan nie lubi zimowych klimatów?
Nie lubię, już ta zima mogłaby się skończyć.
No chyba tak szybko się nie skończy. Proszę powiedzieć, bo do zimy jeszcze wrócimy i do rachunków, bo te pewnie będą tematem rozmów Polaków przy stołach podczas niedzielnych obiadów, ale to za chwilę. Proszę powiedzieć, odtworzenie albo reaktywacja Urzędu Morskiego w Słupsku. To wydaje się prosta decyzja. Wydaje minister infrastruktury rozporządzenie, tak jak było wygaszające, wydał minister Grubarczyk wtedy 6 lat temu rozporządzenie i podzielono ten urząd na dwie delegatury w Szczecinie i w Gdyni i było po sprawie. A tutaj jest trudniej?
Jest to trudny proces, dlatego że 6 lat chyba mniej więcej minęło od tamtego czasu.
To był kwiecień 2020 roku, kiedy rozformowano urząd.
Tak, tak. To już pewne procesy...
Nie rozformowano, zniesiono.
Zniesiono. Już pewne procesy wystąpiły. Teraz to nie jest tylko proste scalenie, bo to jest też kwestia i dotrudnienia. Trzeba będzie też kadrę dotrudnić. Część ludzi poodchodziła, część wyjechała, część odeszła na emeryturę. No, wiele rzeczy się wydarzyło. To nie jest proste otworzenie. Wydaje mi się, że tak jak rozmawiałem też i tutaj z przedstawicielami, z pracownikami, czy Urzędu Morskiego, czy z ludźmi, którzy są zorientowani w tej materii, no to ten proces odtwarzania będzie trwał tak naprawdę. Nie tylko ta data magiczna, kiedy będzie on formalnie wróci, ale ten proces cały czas będzie trwał. Bo to jest w tej chwili scalenie tego, co... No mamy w Słupsku tabliczkę jedną delegatora Urzędu Morskiego w Szczecinie, na jednym budynku delegatora Urzędu Morskiego w Gdyni, ale to nie jest tylko proste scalenie. My zapewniliśmy też w budżecie państwa poprawką na ostatnim fazie pracy nad budżetem państwa, poprawką w Senacie, też dodatkowe takie środki na właśnie dedykowane tej reorganizacji. Ja uważam, że dużą krzywdę zrobiono naszemu miastu, szeroko rozumianej gospodarce morskiej. Jeżeli teraz spojrzymy tak na to szerzej, kwestia bezpieczeństwa, offshore'ów, które tutaj powstają, to absolutnie Urząd Morski w Słupsku ze swoją specyfiką, no bo ta jednak specyfika Wybrzeża Środkowego jest inna niż specyfika ta bliska Trójmiastu czy bliska Szczecina, ma absolutnie rację bytu.
No dobrze, ale to tak czuł pan, że jest wola polityczna, ale jest jakiś opór urzędniczy, bo ja słyszałem taką opinię, pan się może do niej odnieść albo też nie, albo skomentować, albo jej nie skomentować, że jeżeli chodzi o Urząd Morski w Szczecinie, to w zasadzie już prawie rok temu się pogodzono, że będzie zmiana administracyjna w tej mierze, natomiast w Gdyni to był duży opór.
Ja nie rozmawiałem z urzędnikami w Gdyni, ja rozmawiałem na ten temat z ministrem Marchewką przede wszystkim, tak, ale też i z ministrem...
On jest z zachodniopomorskiego.
Ale też i z ministrem oczywiście Domańskim, bo to też była kwestia środków przesunięcia, żeby te środki były. Więc nie wiem tego, nie jestem w stanie tego potwierdzić. Uważam, że oczywiście no, pewien organizm funkcjonuje już od 6 lat, ktoś tam się przyzwyczaił i teraz kolejna zmiana, to zawsze na początku takiej zmiany są pewne turbulencje. My będziemy się starali zrobić wszystko, to ci, którzy będą tym procesem zarządzać, żeby jak najmniej tych turbulencji było. Będzie pełnomocnik, będzie jego zespół też pracować. W konsekwencji też będzie wyłoniony dyrektor za parę miesięcy, kiedy ten urząd będzie reaktywowany. Chcemy tak to przeprowadzić, znaczy to wiem, że tak chce ministerstwo, żeby tego zamieszania było jak najmniej. Ja się bardzo cieszę, że my taką dyskusję niepewności, czy on powstanie, czy oby na pewno powstanie, czy są środki, że my to de facto już zakończyliśmy. Teraz już wiemy, że on powstaje. Całe mnóstwo innych problemów przed tymi wszystkimi, którzy będą tym procesem zarządzać, no, ale ja się bardzo cieszę, bo to ważne było miejsce na mapie Słupska, Wybrzeża Środkowego. Wiele osób tam prowadziło swoją, czy zaczynało, czy było, czy pracę, czy karierę zawodową prowadziło, ja nie wiem, senator Kazimierz Klejta był kiedyś dyrektorem, tak,
był,
na przykład.
Był,
tak.
To prawda, wiceprezydent Słupska był Ryszard Kwiatkowski, był tam chyba dyrektorem technicznym, z tego co pamiętam.
Tak, tak, wiele, i też niektórzy samorządowcy wiem, że tam pracowali. Tak,
tak. Samorządowcy pracowali.
Też.
Nawiązuje pan do mojej żony, która też tam pracowała rzeczywiście, ale to odeszła w momencie, kiedy zniesiono ten urząd, bo nie chciała tam pracować.
Tak, więc to było miejsce takie ważne, widoczne na mapie Słupska z wysoko wykwalifikowaną kadrą. Będzie ten proces odtwarzania, ale...
Ale on będzie łatwy, no bo rzeczywiście jest tak, że jeżeli chodzi o ten średni szczebel, czy ten podstawowy szczebel urzędniczy, który jest bardzo potrzebny, to tam w zasadzie chyba niewiele się zmieniło. Natomiast jeżeli chodzi o ten szczebel kierowniczy, no to decyzje i tak zapadały w Szczecinie i w Gdyni, więc to może być problem.
Wiem, że pomysł był taki, ale tak jak powiedziałem, to będzie już decyzja osób, które będą się tym zajmować na etapie takim bardzo operacyjnym, ale pomysł był taki, żeby te rzeczy, które są rozpoczęte i odpowiednie urzędy, czy w Gdyni, czy w Szczecinie je prowadzą, żeby one były przez te urzędy dokończone jednak. Dlatego, no, że trudno w trakcie procesu inwestycyjnego tutaj zmieniać tego, który zawiaduje tym procesem inwestycyjnym. Więc tak jak powiedziałem, to będzie etap przywracania Urzędu Morskiego w Słupsku. Na pewno to nie jest nigdy nic prostego. Zależy nam na tym, żeby to się odbyło jak najmniej problemowo. Wiem, że też poparcie dla tego pomysłu ze strony samorządowców, ze strony branży, ci wszyscy, którzy są blisko tych problemów morza, gospodarki morskiej, no dla nich to też jest ważne, że ten temat jest po prostu dowieziony. Chciałbym, żeby to było szybciej. Chciałbym, żeby w ogóle ten urząd nie był likwidowany, bo dziś rozmawiałem też na ten temat i mnie pyta też jedna osoba. Mówi, no ale czemu go jeszcze nie ma, czemu go jeszcze nie ma? No to jak czemu go nie ma, no to pytanie do PiS-u, czemu Urzędu Morskiego w Słupsku nie ma, bo to oni go zlikwidowali, my go przywracamy.
A kto będzie kierował tym procesem przygotowania odtwarzania tego urzędu? Bo rozumiem, że to jest ten moment, w którym będzie jakaś osoba czy zespół, jak pan mówił, który przygotuje te zręby dokumentacyjne, organizacyjne, schemat ludzi przypisuje do poszczególnych stanowisk i tak dalej, i tak dalej. I taki gotowiec potem trafi do Ministerstwa Infrastruktury, jak rozumiem, do zatwierdzenia, no bo musi być to sporządzenie ministra, koniec, kropka.
Osobę ma powołać minister.
To ja zapytam wprost. To prawda, że Tomasz Bobin, były dyrektor, a obecnie chyba sekretarz miasta Darłowa ma być tą osobą, która dowiezie ten projekt do końca, chociaż słyszałem, że on zadeklarował, że nie chce być dyrektorem, no bo już był.
Byłbym bardzo szczęśliwy, gdyby taka osoba właśnie jak Tomasz Bobin tym procesem zawiadywała, bo to jest osoba absolutnie szanowana przez pracowników Urzędu Morskiego. Dobrze, bardzo, bardzo wspominana.
Znaczy, ja nie słyszałem o nim złej opinii jako o dyrektorze.
To jest niewątpliwie rzadkość, więc ja bym był bardzo szczęśliwy, żeby to był ktoś taki jak Tomasz Bobin, właśnie merytorycznie, mocno osadzony i też z tą pamięcią historyczną, bo to jest też bardzo, tak, historyczne może złe określenie, z pamięcią instytucjonalną bardziej, który pamiętający, jak ten urząd funkcjonował, bo to jest ważne, żeby w tym procesie przywracania, kiedy trzeba będzie pewne rzeczy uzgadniać i z Gdynią, i ze Szczecinem, no żeby też to były osoby, które mają żywo w pamięci, jak to funkcjonowało, żeby też z tej pamięci instytucjonalnej też korzystać z tych osób.
Słyszałem też, że prowadziliście dość szerokie konsultacje, jeżeli chodzi o osobę, która później będzie to tym kierować, i takie nazwiska się tam pojawiały, jak Maciej Karaś, czyli prezes Portu Morskiego w Ustce, Adam Borodziuk, były dyrektor techniczny tego urzędu. To są osoby, które gdzieś tam się w tej orbicie przewijają, czy to są zupełnie anonimowe dla pana nazwiska?
Nie, anonimowe nie są, bo ja kojarzę te osoby oczywiście, ale to nie ten etap. To będzie pewnie ta osoba, która będzie pełnomocnikiem, będzie pewnie miała też dużo do powiedzenia, jeśli chodzi o osobę, która będzie w przyszłości dyrektorem. Pewnie... No to musi być to absolutnie osoba mocno zaznajomiona z szeroko rozumianą gospodarką morską.
A to, że teraz jest remontowany port w Ustce, rozumiem, to jest inwestycja, która będzie prowadzona przez Urząd Morski w Gdyni do końca. Natomiast dużo mówi się o tym, że port w Ustce potrzebuje takiej ogromnej rozbudowy, którą się planuje od X już lat. Duży falochron zachodni, 1,5-kilometrowy, to ma być po pierwsze inwestycja, która zapewni nam pewną stabilność militarną, bo ten przerzut wojsk ma być tam na ten poligon w Ustce dzięki temu łatwiejszy, ale też rozwój gospodarczy, no bo ten duży port ma spowodować, że będą tam mogły wpływać też jednostki, na które będzie można na przykład wjeżdżać tirami czy promami, nawet kolejowymi, znaczy składami kolejowymi, w ten sposób. Czy to się wydarzy, czy to wciąż mówimy o jakichś marzeniach?
Nie, marzeniach nie, bo z jednej strony przecież jeszcze niedawno te działania, które są w tej chwili podejmowane w Ustce, były marzeniami, bo KPO nie było, to są środki z KPO, tam chyba około 90 czy 100 milionów i Łeba i Ustka to są pieniądze z KPO, więc są pieniądze z KPO, są pieniądze europejskie, ale też są potężne pieniądze, które wydajemy na szeroko rozumianą obronność i część z tych środków wydajemy na infrastrukturę. i będziemy wydawać na infrastrukturę jako państwo, ale też taką infrastrukturę, która na co dzień nie służy tylko wojsku, która na co dzień służy...
Dual use, tak?
Na co dzień służy społeczeństwu, ale gdyby coś się złego wydarzyło, to oczywiście znakomicie sprawdzi się wtedy dla wojska, choć to chociażby kwestia parametrów, budowy w odpowiednich parametrach dróg na przykład, tak? Ale z tych dróg przecież na co dzień mogą korzystać wszyscy, również cywile, więc wydajemy dużo na armię, ale to armia nie oznacza, że tylko wydajemy na szeroko rozumiane zbrojenia, wydajemy też na infrastrukturę i tutaj bym szukał szansy.
No, oby ta szansa się pojawiła, bo ta rozbudowa jest rzeczywiście potrzebna. Panie pośle, czy w Koalicji Obywatelskiej jest przestrzeń do debaty, dyskusji i różnych poglądów? Pytam w kontekście usuniętej z klubu radnej Renaty Stec, jednej chyba z najbardziej aktywnych radnych. Dlaczego się pozbywacie tak aktywnej radnej?
No, decyzja klubu, pewne abecadło, no jeżeli, to wyobraźmy sobie sytuację, że nie mówimy o Radzie Miasta Słupska, mówimy na przykład o Sejmie. Ja jestem szefem klubu Koalicji Obywatelskiej, jestem też szefem Komisji Łączności z Polakami.
Ale nikogo pan z klubu nie wyrzucił do tej pory.
No ale to chcę, jak dokończę. I nagle pojawia się wniosek ze strony PiS-u, to PiS ma prawo taki wniosek złożyć, żeby mnie na przykład z szefa komisji odwołać, tak? No i na przykład ktoś z mojego klubu by zagłosował za takim wnioskiem, to ja bym zrobił wszystko, żeby taką osobę wyrzucić z klubu Koalicji Obywatelskiej.
A może warto panią Renatę Stec wysłuchać, no bo z drugiej strony ona stawia taki argument, że przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, no nie może być człowiek, którego rodzina prowadzi biznes związany z gospodarką komunalną. Czy to jest zły wniosek?
To nie jest, nie chcę o tym wniosku mówić, znaczy nie był to jedyny powód, bo tego było bardzo dużo, to było też głosowanie wbrew, chociażby ostatnie głosowanie.
Nad budżetem.
Wbrew dyscyplinie, bo w tych ważnych sprawach klub zarządza często dyscyplinę. I tych głosowań na przestrzeni lat było bardzo wiele. Było wiele też rozmów na ten temat, rozmawialiśmy. I też w poprzedniej kadencji tego było bardzo dużo. Tego się tyle nazgromadziło, jeżeli ktoś w pewnym momencie uznaje, że sam się stawia poza jakimś zespołem, no to nie ma co udawać, no nie ma co też tego ciągnąć w nieskończoność. To moim zdaniem to jest trochę tak, że klub w zasadzie sformalizował to, co już de facto się wcześniej wydarzyło.
Czyli to radna sesja postawiła poza klubem,
tak? Dużo wcześniej i tak to zostało w zasadzie de facto, bym powiedział, sformalizowane.
A wie pan, co mnie najbardziej zaskoczyło? Że od tej decyzji, nie mówię, że ktoś się chciałby odwoływać, ale że generalnie nie ma żadnej procedury odwoławczej, że procedura usunięcia z klubu po prostu jest jednoinstancyjna. Podejmuje klub decyzję i bach, i nie ma.
Tak, radni się najwidoczniej na taki regulamin klubu zgodzili, bo to jest kwestia też regulaminu, który przyjmowali na początku kadencji. Wydaje mi się, że to jest regulamin, który w zasadzie jest przejmowany przez kolejne kadencje, na bazie którego pewnie ja też funkcjonowałem. No, to są zawsze trudne, przykre decyzje. Wiemy, ile nieraz cierpliwości wymaga, żeby z takimi ludźmi współpracować, którzy są trochę się stawiają jakby bokiem wobec większej całości. Ja życzę Renacie, bo przecież się znamy, tutaj funkcjonujemy w Słupsku od lat, sukcesów, powodzenia, natomiast akceptuję w pełni decyzję mojego klubu.
Ale to jest też tak, że ona jest już poza klubem i poza partią, czy w partii zostaje?
W tej chwili jest formalnie członkinią partii, pewnie władze partii też się tą sprawą będą zajmować. Teraz w tym czasie jesteśmy akurat, dosłownie nawet w tych dniach, w procesie wyborczym w Koalicji Obywatelskiej. Za dwa dni są wybory w kole powiatu słupskiego, w sobotę są wybory na szefa koła, czy szefową koła słupskiego, też koło.
Rozumiem, że będzie pan startował.
To jest koła, mówię w tej chwili. Aha. Szefową jest Beata Chrzanowska. Mam nadzieję, że będzie startować. Później 8, bodajże 8 marca mamy wybory bezpośrednie na szefa partii.
W Dzień Kobiet.
Jeżeli dobrze pamiętam, na szefa partii całej, szefa regionu i szefa powiatu. No i wtedy zobaczymy, czy ja wystartuję. Ja jestem szefem Platformy w Słupsku i w powiecie. Mam taką połączoną strukturę od roku 2010, więc jeszcze zobaczymy, czy ja będę startował.
Czyli po tych 16 latach jakaś zmiana, tak?
Czy może zmiana? No,
A widzi pan kogoś, kto mógłby, że tak powiem, dźwignąć ten ciężar zarządzania partią w najbliższym regionie?
Ja widzę, tak? Będziemy jeszcze o tym rozmawiać, zobaczymy, jakie będą decyzje. Widzę, nieraz sami widzą, no przecież 4 lata temu ja miałem konkurenta, musiałem rywalizować, dziś tego konkurenta
tak
nie ma.
Tak, zdrowo jest, jak się konkuruje.
Nie ma w naszym ugrupowaniu, bo rok po tych wyborach on odszedł. Więc to się raz na jakiś czas zdarza, że też jest taka normalna rywalizacja ożywcza. Zobaczymy, jak teraz będzie. Ja jestem przed rozmowami u nas w środowisku i niewykluczone, że tutaj podejmiemy jakąś wspólnie decyzję, czy do no, kto będzie startował, bo też do końca tak nie, bo to każdy może decyzję podjąć, jeżeli spełni określone wymogi formalne, ale to jesteśmy chwilę przed rozmową.
A do spraw miejskich na chwilę bym wrócił. To ta współpraca z panią prezydent Krystyną Danielską Wojewódzką, to jest koalicja, to jest współpraca? Jak to nazwać? Bo tak pytałem wśród polityków lokalnych, radnych i tak nie do końca usłyszałem te deklaracje, czy to jest koalicja, czy to jest współpraca?
Ja bym powiedział tak.
To jest, jak to nazwać?
To ja bym powiedział, że to jest współpraca o charakterze koalicji. Dlatego, że pani, ja pamiętam te rozmowy na początku kadencji, jeżeli dobrze pamiętam, bo trochę czasu już upłynęło. Pani prezydent bardzo chyba, jeżeli dobrze pamiętam, nie chciała tego nazywać koalicją, nie chciała tego tak formalizować.
Dlaczego?
Że jest twarda umowa koalicyjna. Nie pamiętam tej argumentacji, ale i myśmy to uszanowali. Ale moim zdaniem, jak spojrzeć na to na spokojnie, to ma absolutnie charakter koalicji. Nawet jeżeli to się formalnie nigdy koalicją nie nazwało, tylko to jest porozumienie, że współpracujemy w ważnych sprawach dla miasta.
A panu się czerwona lampka nie zapala, jak pan słyszy co chwilę, że ten ring w Słupsku to będzie teraz więcej kosztował. 215 milionów to jest ostatnia wycena, miało być 129, ale jak tak się dopyta urzędników z ZIM-u Słupskiego, to oni tak nie położą głowy na, że tak powiem, na stole pod hasłem, że to już będą końcowe koszty. Czy jest w ogóle jakakolwiek opcja, żeby tutaj z budżetu państwa się pojawiły jakieś dodatkowe pieniądze? Bo jak pytam specjalistów od tej umowy, to mówią, że absolutnie nie, bo to jest projekt, który dostał dofinansowanie i to jest maksymalne dofinansowanie, a z drugiej strony słyszę innych polityków, którzy mówią, a każdą umowę z ministerstwem to można sobie zmienić, aktualizować, nowelizować i tak dalej, i tak dalej.
Szukamy możliwości, żeby być może Słupsk otrzymał środki na przedsięwzięcia, które i tak będzie musiał wydawać środki, a które by spowodowały, że tych wydatków z budżetu miasta byłoby mniej. No jesteśmy w trakcie takich rozmów, ale to rzeczywiście to nie jest proste, jeżeli nagle wartość inwestycji dość pokaźnie wzrasta. Więc
o to właśnie pytała radna Stec i jakby to też była jeden z powodów, dla których ona nie do końca jakby popierała te koalicje, czyli porozumienie, współpracę w sprawie koalicji.
Nie wiem, ja pamiętam różne głosowania koleżanki jeszcze z poprzedniej kadencji, kiedy tego problemu...
No była krnąbrna, to prawda.
Ale nie było.
Ale też miała jakiś charakter. No. Okej, ale rozumiem, że to jest tak, wracając do budżetu Słupska, że to są takie rozmowy, że gdzie mógłby budżet państwa trochę odciążyć finansowanie miasta, żeby były pieniądze, czy inaczej te 100 milionów prawie trzeba będzie pożyczyć na ten ring dodatkowo.
Tak, to nie są nigdy proste rozmowy, to nie jest nigdy... Proces inwestycyjny nigdy nie jest oczywiście prosty. My chcemy, wszyscy, którzy w Słupsku mieszkają, wiedzą, jak się po Słupsku jeździ, jak się funkcjonuje, no to absolutnie ring wiele problemów, ten kolejny etap rozwiąże. No, ten etap, który był finalizowany podczas naszych pierwszych rządów, czyli on się nazywał Nowy Przebieg Drogi Krajowej 21, też wiemy, ile z tym problemów było. Tak? No nie były takie natury problemy, że to dużo więcej kosztowało, to kosztowało dużo mniej wtedy. No ale były i protesty związane z decyzjami środowiskowymi.
To wiadomo, to zawsze jest.
Tak, to też
to
było.
To jest normalna rzecz.
Ja pamiętam, że było poważne ryzyko, że miasto się nie wyrobi, jeśli chodzi o ostatnie takie jakby dzielenie środków z tego programu operacyjnego infrastruktury i środowisko. To był taki, to się nazywał...
PIOŚ.
Tak, lista projektów kluczowych. Takie było określenie, że wtedy była lista rankingowa.
Ale wie pan, wtedy była, że tak powiem, awantura, bo koszt tej inwestycji wzrósł chyba o 5 milionów.
Nie, w ogóle koszty tak naprawdę na końcu były niższe niż zakładano.
Z przetargu,
tak.
Ale w ogóle 5 milionów dołożono do tej inwestycji.
My dołożyliśmy wtedy jeszcze jako państwo na koniec z rezerwy rządu. Pani premier Ewa Kopacz dołożyła też, zmniejszając wkład własny Słupska
tak,
tak naprawdę.
To prawda.
Tam były głównie problemy z decyzjami środowiskowymi i to powodowało opóźnienia i nie wiadomo było, czy wyrobimy się z tym finansowaniem. Wyrobiliśmy się, droga jest, już nikt nie pamięta o tych wszystkich problemach, jeździmy. Mam nadzieję, że tak będzie za parę lat też z tym kolejnym częścią ringu.
Trzymajmy kciuki, żeby ta inwestycja się skończyła w tych kwotach, o których teraz rozmawiamy. 215 to i tak jest tak bardzo dużo. Panie pośle, czy my będziemy dużo płacić za prąd? Bo tak jak rozmawiam z różnymi ludźmi, którzy zainwestowali na przykład w pompy ciepła, to oni się chwytają za głowę, bo mrozy mamy ogromne. Mamy najdroższy prąd w Europie i ludzie pytają... Dokąd to wszystko zmierza? Bo Chińczycy mają 4 razy tańszy prąd niż Europejczycy, głównie Polacy, a na Tajwanie to w ogóle jest 5 razy tańsze. Jak mamy konkurować w ogóle w czymkolwiek?
Wiem, że to nikogo nie uspokoi, jeżeli powiem teraz o 8 latach rządów naszych poprzedników, kiedy, bo jednak rachunki są rachunkami.
Może pan od tego zacząć, ale potem musimy przejść do czegoś konkretnego.
Tak, ale powiem od tego, że wyrzucono tak naprawdę rozwój energetyki wiatrowej różnymi ograniczeniami. Prawa do emisji CO2, które były, to były znaczne środki, które budżet państwa miał, de facto zostały przejedzone w kolejnych budżetach, które mogły być na przykład inwestowane w linie przesyłowe, więc teraz żeby to naprawić, to trochę to trwa, no, bo będą te farmy wiatrowe na morzu, powstaje offshore, powstaje jądrówka, więc my stawiamy to wszystko na nogi po tych 8 latach rządów naszych poprzedników i robimy wszystko, żeby ten prąd rzeczywiście był tańszy, bo on rzeczywiście jest drogi, to też jest problem i dla gospodarstw domowych, i dla konkurencyjności naszej gospodarki.
No, ale wie pan, że ponad połowa prądu, w ogóle energii w Polsce, no to jest wciąż węgiel brunatny.
To jest węgiel, też z tego między innymi, że nie da się z dnia na dzień zrobić, żeby tutaj mocno to odwrócić. Ja pamiętam, kiedy rozpoczęła się wojna w Ukrainie, to był luty, tak?
22 roku.
Od 1 kwietnia rząd naszych poprzedników zmienił wymogi, jeśli chodzi o, znaczy na mniej korzystne dla tych, którzy chcieli instalować fotowoltaikę. No, kilka tygodni po wybuchu tej wojny. Wie pan, to spowodowało, że ten rozwój szeroko rozumianej fotowoltaiki był mniejszy. No, jeżeli ktoś ma fotowoltaikę, jeżeli ktoś ma pompę ciepła, jeżeli ktoś ma, nie wiem, jeszcze na przykład magazyn energii, chociaż to już nie jest takie częste,
no to jest de facto... To jest drogie.
To jest samowystarczalne, tak? Jeżeli ludzie inwestowali fotowoltaikę, bo to było opłacalne, jeżeli przy okazji mieli pompę ciepła, nawet przy tych rozliczeniach 80-20, że otrzymywali tej energii z powrotem 80%, to się opłacało. Jeżeli te wymogi zmieniono, to było mniej opłacalne. Jak było mniej opłacalne, ludzie mniej inwestowali w fotowoltaikę. Jak inwestowali mniej w fotowoltaikę, no to prąd de facto był też droższy.
Ale zawsze możecie państwo przywrócić te lepsze warunki.
I przywracamy krok po
tylko
kroku.
Tylko tam jest jakiś kłopot z tym rozliczeniem tego mojego prądu. Tam przedsiębiorcy nie zostawiają suchej nitki na Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska. Tam jest taki zator z rozliczeniami tych pieniędzy, bo ktoś tam, jakieś firmy tam kiedyś narobiły jakichś przekrętów, mówiąc zupełnie kolokwialnie, a ucierpieli wszyscy. I teraz jest tam w tym duże opóźnienie. Co ja się gdzieś czytałem? Przedsiębiorcy czekają 6-9 miesięcy na zwrot pieniędzy, które już zainwestowali.
Tak, no, więc tak jak mówię, no, staramy się to wszystko poprawiać po tych latach i wiem, że to nie jest żadna satysfakcja dla kogoś, kto na końcu dostaje rachunek, który uważa, że jest za wysoki, czy jest po prostu za wysoki, jest po prostu za duży, ale nie da się takich opóźnień w ciągu kilkunastu miesięcy pokonać, ale tu my jako Pomorze, ta nasza część, naprawdę pod względem energetycznym, te dostępności do prądu, do niedrogiego stosunkowo prądu, za parę lat będziemy bardzo dobrze wyglądać, no bo to są te właśnie fermy wiatrowe na morzu.
Fotowoltaika, dobrze pan wie, i wiatr to są źródła niestałe, tylko no, okresowe. No.
Tak, ale to jeszcze jądrówka bardzo, bardzo blisko, więc nawet...
Za tą jądrówkę to ja trzymam kciuki naprawdę, bo to zmieni wszystko, ale to jeszcze jest długa droga. Także sam pan dobrze o tym wie.
Tak, także nawet przy tym, że te linie przesyłowe w tym momencie wyglądają, jak wyglądają, to my jako Pomorze będziemy bardzo bezpieczni energetycznie. No ale też i z czasem Polska, bo cała Polska, bo inwestujemy też i w te linie przesyłowe i tak, żeby po prostu ten prąd, tak jak pan mówi, był tańszy, bo to jest kwestia też konkurencyjności naszej gospodarki.
No nie będziemy konkurencyjni z drogą energią, to mamy co do tego chyba świadomość. Czy wybór Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz to koniec kłopotów Polski 2050? To pan już na to spokojnie patrzy, bo to wasz koalicjant, a tam zdaje się był jakiś problem, czy ma być wicepremier z Polski 2050, czy ma go nie być, to teraz to już będzie pani Katarzyna Pełczyńska nawet wicepremierem i to jest koniec tych problemów, czy...
O tym, kto będzie wicepremierem, czy będzie, to jedna osoba moim zdaniem wie.
Donald Tusk.
Tak, i wie pan premier.
No ale pan jest jego prawą ręką, szef koalicji, szef klubu parlamentarnego.
Bez przesady, nie, to bez przesady. Jestem szefem oczywiście klubu, natomiast nie zajmuję się kwestiami absolutnie rządowymi. Ja mam nadzieję, że to jest koniec problemów takich turbulencji wewnętrznych w Polsce 2050. Nam zależy na tym, żeby nasi koalicjanci byli stabilni wewnętrznie. Jak są stabilni wewnętrznie, to bardziej stabilna jest cała koalicja. I tyle, ja się cieszę, że ten proces się w ogóle zakończył wyborczy, bo to też miało tyle odsłon.
A nie łapał się pan za głowę, jak partia, która postulowała wprowadzenie elektronicznych wyborów w Polsce, wyłożyła się na elektronicznym głosowaniu na przewodniczącego partii?
Nie będę im już dokładał, bo to naprawdę nie o to chodzi, żebym ja tutaj koalicjantom jakieś przykrości prawił. Mam nadzieję, że te problemy są za nimi, że będziemy mieli na koniec zawsze stabilnego partnera, że ta liczba naszych przysłowiowych szabel w Sejmie będzie się zgadzać, że będziemy...
A oni się nie rozpadną? Bo mówi się o tym, że część posłów jest po prostu niezadowolona z wyboru Połczyńskiej. Nawet stawiała na panią minister, czy ministrę teraz się mówi, tak? Paulinę Henning-Kloskę. I jest tam jakieś zagrożenie, że ta partia się rozpadnie, natomiast nie wyjdzie z koalicji, z tego, co słyszałem. Ale być może ja mam złe informacje. Nie,
to wynik jest, jaki jest. No taki jest mniej więcej pół na pół, więc pewnie jakaś część jest z tego wyniku niezadowolona. Ale to na tym polega demokracja, że ta większość w końcu rozstrzyga. To tak jak rozmawialiśmy wcześniej o klubie radnych. No jeżeli klub radnych decyduje stosunkiem głosów, nawet minimalną większością, że ma w jakiejś sprawie dyscyplinę, no to później dyscyplina obowiązuje wszystkich. No i tutaj oni już się wybrali, ten proces jest za nimi. Ja nie wiem, jakie kto ma plan. Do końca ci, którzy głosowali na konkurentkę pani Pełczyńskiej na Łęcz. Więc ciężko mi powiedzieć. Mam nadzieję, że to będzie stabilny partner w dalszym ciągu.
Tylko chyba partia musi zmienić nazwę, bo to jest Polska 2050 Szymona Hołowni.
No oni są w trudnej sytuacji, obiektywnie mówiąc. To takie formacje polityczne, które raz na jakiś czas powstają, które chcą zagospodarować coś pomiędzy, mówi się, że pomiędzy, tak, ja nie lubię tego określenia, pomiędzy popisem, tak, że był i Kukiz, była i Nowoczesna, no Polska 2050, więc co jakiś czas takie formacje się pojawiają i to jest bardzo trudne na dłuższą metę takie formacje na scenie politycznej się utrzymać. Oni mieli bardzo dobry wynik, startując wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym, nam powiedział bardzo dobry wynik.
Przecież wydawało się, że to bez sensu kompletnie połączenie elektoratów. Czasami życie jest mądrzejsze od nas.
Tak, czasami tak, czasami to dobrze zadziałało. Przecież to nie jest tak, że każdy, kto nie lubi PiS-u, tak już mówiąc bardzo kolokwialnie, chce głosować akurat na nas. Ja w pełni rozumiem, że można mieć przecież różne poglądy, tak? Można być bardziej na prawo, bardziej na lewo, bardziej być liberałem, bardziej być, nie wiem, etatystą, bardziej konserwatystą, bardziej kimś takim liberalnym obyczajowo. No to można mieć różną absolutnie wrażliwość i oni jakąś tą część tego elektoratu zagospodarowali, to nam też pomogło.
A ten rozpad, chyba to rozejście z PSL-em chyba się nie przysłużył Polsce 2050, a jeszcze tak pytam, Szymon Hołownia będzie ambasadorem Polski przy Watykanie?
Nie mam pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia.
Ale to byłaby dobra kandydatura? No taki człowiek...
Myślę, że jeżeli pan Szymon Hołownia, pan marszałek Hołownia chce pełnić jakąś funkcję na arenie międzynarodowej, to niewątpliwie ma do tego kompetencje. Ktoś, kto był marszałkiem Sejmu przez 2 lata, to jest duża figura. Ja też muszę powiedzieć, bo to tak trochę rozmawiam w Polsce 2050, że ja ten czas, kiedy z nim współpracowałem, będąc szefem klubu, ja dobrze oceniam, bo pan marszałek Hołownia, jak gdyśmy tak usiedli, z nim rozmawiali w zaciszu gabinetu, to jest zupełnie inny człowiek niż wtedy, kiedy ma kamery, kiedy ma jakąkolwiek publikę.
Czyli co innego show, tak? A co innego merytoryczna praca?
Jakąkolwiek publikę. I to zdecydowanie na korzyść, bym powiedział. I
to gdyby, może mniej kamer.
I gdyby dał się bardziej poznać od tej strony, takiego bardziej sprawczego, być może nieraz czasem technokraty, ale no z kim trzeba uzgodnić jakieś stanowisko, to był bardzo, bardzo dobry, ja bardzo dobrze tą współpracę oceniam. Z nim się po prostu dobrze pracowało, no, z dużym poczuciem humoru, z dużym dowcipem i wiele spraw nam udało się, takich, no, które zakulisowo się nieraz uzgadnia w koalicji i udało nam się dogadać.
Tylko musi pamiętać, żeby nie robić zdjęcia w Watykanie telefonem.
No to nie tylko z tego, co pamiętam, pan marszałek.
Tak mu się przydarzyło. Szef Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.